Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy w piątek 18 stycznia 2019 roku w następującym składzie: Aleksandra Mazur-Woroniecka przy konsolecie, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie i Janusz Wilczyński. Kłaniamy się nisko i przypominamy: 510-37-36 to jest numer do studia i 510-37-32 to jest czujny, czynny całą dobę. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Niektórzy słuchacze wcześniej wstają do pracy, była 4 rano, gdy odebraliśmy taki telefon.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Pan redaktor Czas Reakcji mówi, że jak coś pozytywnego się zauważy, to też trzeba dzwonić. Więc jedę teraz do pracy o tej godzinie, bo jestem kierowcą autobusu i nie wiem, jakie są prognozy, bo nie patrzałem, ale widzę, że na całej długości bramy portowej, gdzie są te deptaki koło pomnika Kornela Ujeńskiego, sypią pracownicy piasek. Mało tego, jeździ piaskarka. Widocznie jest zapowiadana jakaś zła pogoda. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dziękujemy, miłego dnia życzymy. No ten dzień już dla pana trwa bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że jest udany. Prosimy kontaktować się z nami często. Lubimy taki kontakt również z tym słuchaczem i z wszystkimi pozostałymi. O czym dzisiaj w programie? Odra, proszę Państwa, w zachodniopomorskim, 14 przypadków. Czy są kolejne? Mamy taki niepokojący sygnał ze Świnoujścia, z przychodni, gdzie przyszła kobieta, prawdopodobnie właśnie chora na odrę. Jakie w takich przypadkach są procedury, co należy robić? O tym już za chwilę porozmawiamy. Będziemy także wracali do tematu w nowej odsłonie, który poruszaliśmy wielokrotnie, ale niestety niewiele się tutaj zmienia. Uciążliwi lokatorzy, którzy nie dają spać, nie dają odpocząć w dzień, wyspać się w nocy, powracają. Tym razem przeniesiemy się na Prawobrzeże. O swojej historii opowie jeden ze słuchaczy. Była interwencja policji u lokatorów, którzy robili domowe imprezy bardzo głośne. No i po tej interwencji nasz słuchacz, który zgłosił problem policji, ma teraz kłopoty, dochodzi do gruźb. No, miejmy nadzieję, że na groźbach się skończy i że to będzie szybko ukrócone przez policję. O czym jeszcze? O tym, czy będzie autobus nocny do szpitala na ulicę Mączną, czyli w Zdrojach, czy będzie dojeżdżał pod samą bramę szpitala, bo teraz tak nie jest. Sprawdzimy, co się dzieje z systemem, który informuje, do jakiego przystanku dojeżdża autobus czy tramwaj. Dlaczego nie wszędzie ten system działa, chociażby dlaczego nie działa w Swingach. To nasz plan na dzisiejszy program. A teraz może wrócę do sprawy, którą anonsowałem wczoraj, nawet czytałem od naszego słuchacza mail. Nasz słuchacz pracował w firmie ochroniarskiej, ta firma nie wypłaciła mu należnych pieniędzy. Wczoraj wysłaliśmy mail do firmy ochroniarskiej. Firma ochroniarska przedstawiła swój punkt widzenia na tę sprawę i stwierdziła, że nasz słuchacz, ochroniarz w tej firmie, miał uszkodzić windę w obiekcie, w którym właśnie pracował, świadcząc usługi ochroniarskie. No, nasz słuchacz z tym się nie zgadza. Czekamy na więcej dokumentów, więcej oświadczeń stron i wtedy być może ujawnimy nazwę firmy. Na razie sprawa jest w trakcie badania. I druga sprawa. Pani Katarzyna, o której mówiliśmy wczoraj, która najechała na remontowanym węźle Kijewo na jakiś przedmiot, jakąś szynę. Na zdjęciu można na naszej stronie internetowej zobaczyć zresztą, że to pokaźna stalowa szyna, najechała swoim samochodem. No, auto firmowe, ale drogie, z górnej półki. No i okazało się, że koszt naprawy auta to 60 tysięcy złotych. Tak, tak. Nie przesłyszeli się Państwo, niektórzy na naszym czasowo reakcyjnym Facebooku dziwią się, że taka ogromna kwota, ale jako, że jest to auto firmowe, musi być naprawiane w autoryzowanej stacji obsługi, uszkodzenia skrzyni biegów, różnych osłon i tak dalej, są na tyle poważne. Właśnie po uderzeniu w metalową szynę, można ją na naszych zdjęciach zobaczyć, że po prostu no, musi nasza słuchaczka wydać te pieniądze. Na razie naprawia na własny koszt te właśnie uszkodzenia, ale chce, żeby te naprawy były pokryte z ubezpieczenia Energopolu, wykonawcy prac właśnie w Kijewie, albo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. Jeden ze słuchaczy pisze, że patrząc na tę część, wydaje mu się, że jest to część z ciężarówki. i popularnych tirów, ale do końca nie jest pewien. A z nami jest słuchacz właśnie w tej sprawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kłaniam się.
Witam, panie Januszu. Stary słuchacz Martin z tej strony. Chciałbym przypomnieć, że kilka lat temu właśnie dzięki panu tak naprawdę pomogliście mi rozwiązać sprawę bardzo bliźniaczą z tego, co tutaj zwróciłem uwagę. Mianowicie wówczas jako młody pracownik, jako kierowca taksówki uderzyłem w studzienkę kanalizacyjną i wówczas mieliśmy tutaj psychologię pomiędzy zarządcą drogi, natomiast jako pomiędzy właścicielem tej studzienki, czyli zwikiem. Widzę, że tutaj jest ta sytuacja bardzo podobna, czyli psychologia pomiędzy Energopolem, a pomiędzy GDK i ja. Taka sugestia z mojej strony, aby się nie poddawać, ponieważ no, moja sprawa trwała bardzo długo, ja faktycznie nie byłem w stanie zapłacić własnych pieniędzy za naprawę. Tutaj pani ma akurat zgodę na blisko 60 tysięcy złotych horrendalną kwotę. Moja naprawa była również bardzo znacząco kosztowna. Natomiast to trzeba się przygotować na to, że firma jako wykonawca, czyli firma Energopol, tak jak tutaj próbowali pani, że tak powiem, zmówić, że to może ona podrzuciła tą część, będzie bardzo mocno odpychała tą piłkę właśnie, tak jak wspomniałem, na generalną dyrekcję, natomiast generalna dyrekcja będzie odpychała tą energię.
No właśnie, panie Marcinie, może się to skończyć w sądzie. Niestety i stety, no zależy jaki sąd wyda wyrok, bo tutaj tak, nie było to najechanie na dziurę w jezdni, więc sprawa nie jest ewidentna, bo ta część mogła rzeczywiście spaść z jakiejś ciężarówki, z jakiegoś pojazdu, a mogła być to część z budowy. Tego właśnie nie wiemy, więc czeka panią Katarzynę sporo jeszcze wysiłku, żeby te pieniądze odzyskać. Ogromne pieniądze, bo to 60 tysięcy złotych.
Panie Januszu, z całym szacunkiem, no ja wówczas musiałem zamknąć działalność, ponieważ nie byłem zdolny do kontynuowania swojej firmy, kontynuowania swojego zawodu. Natomiast no tutaj to jest sprawa według mnie, jak podejrzewam, że według wielu słuchaczy, sprawa oczywista. To tak naprawdę świetle prawa nie jest. No tutaj trzeba przygotować się na cierpliwość i szczerze powiedziawszy, no życzę tego tutaj tej pani Katarzynie. Gorąco polecam. No moja sprawa trwała kilka lat, natomiast no mam nadzieję, że również zobaczy światło dzienne.
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Serdecznie pozdrawiamy. To jest czas reakcji 12.13, a teraz przenosimy się do Świnoujścia. Ze Świnoujścia pan Adam do nas napisał. Mój kolega z pracy, z biurka obok, był dziś świadkiem nietypowego zdarzenia w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOS przy ulicy Kapitańskiej w Świnoujściu. Otóż około godziny 8 rano właśnie do tej przychodni przybyła pacjentka. Jej akcent wskazywał na to, że może być obywatelką Ukrainy z objawami odry. Objawy były typowe dla tej choroby, jak i reakcja pracowników placówki, czyli dezynfekcja pomieszczeń, klamek, przedmiotów, z którymi pacjentka miała styczność. Nawet inni pacjenci zostali poproszeni o odizolowanie się od kobiety z podejrzeniem tej zakaźnej choroby. Raz padło określenie, pacjentka ma prawdopodobnie odrę. Co najlepsze w tym wszystkim, to pacjentka otrzymała maseczkę na twarz i kazano jej, tu cytat, wrócić do siebie. Tak do końca nie wiem, jak to zinterpretować. Podobno miała wrócić w innym terminie. Czy jest szansa, aby redaktorzy audycji Czasu Reakcji skontaktowali się z wyżej wymienioną placówką? Skontaktowaliśmy się z kimś innym, z kimś, kto monitoruje przypadki odry, między innymi na terenie powiatu świnoujskiego. Jest z nami pani doktor nauk medycznych Justyna Jakubas-Zawalska, sekcja epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani doktor, czy rzeczywiście taki przypadek miał dzisiaj miejsce rano w tej przychodni, o której przed chwilą mówiłem?
Rzeczywiście do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Świnoujściu w dniu dzisiejszym zgłosiła się osoba z podejrzeniem odry, kobieta pochodzenia ukraińskiego, także rzeczywiście opisywana sytuacja miała miejsce w dniu dzisiejszym w tej przychodni.
Proszę powiedzieć, jakie zostały tam w tej przychodni przedsięwzięte środki, żeby uniknąć dalszych zakażeń?
Dokładnie jak tutaj było wspomniane w liście od czytelnika czy od słuchacza, wszystkie procedury zostały zachowane, także od razu dostaliśmy zgłoszenie podejrzenia zachorowania o odrze od lekarza przyjmującego pacjentkę. Wszystkie procedury dotyczące szerzenia się zakażeń drogą kropelkową zostały wdrożone, także pacjentka otrzymała maseczkę na twarz. Tak samo było to w przypadku personelu przyjmującego pacjentkę. Wszyscy pracownicy mieli maseczki na twarzach. Ponadto dokonano izolacji pacjentki od innych pacjentów przebywających w przychodni. I przeprowadzono dezynfekcję powierzchni, tak jak było opisane, klamek, powierzchni, gdzie była jakby styczność z pacjentką, a poza tym jeszcze przewietrzono pomieszczenie i zastosowano rozdział czasowy od przyjęcia chorej z innymi pacjentami.
Czy pacjentka została hospitalizowana? Czy jest taki wymóg?
Nie, nie ma takiego wymogu. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie jest na tyle poważny, że wymaga hospitalizacji, to pacjentka została odesłana do domu z zastrzeżeniem izolacji przez kolejne 5 dni od pojawienia się wysypki, czyli po prostu została poinformowana o konieczności izolacji. Tak samo został poinformowany pracodawca. Także wszystkie procedury tutaj były spełnione. Nie wymagała ona hospitalizacji.
To w tym roku pierwszy przypadek w Świnoujściu stwierdzone.
W tym roku jest to pierwszy przypadek niestwierdzony, ponieważ w tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o podejrzeniu. Jest to przypadek na chwilę obecną tylko i wyłącznie podejrzenie, także nie wiadomo, czy będzie to przypadek potwierdzony, czy też możliwy. To w zależności od przeprowadzonych badań diagnostycznych będzie później tutaj już definicja przypadku podjęta. Natomiast w tym przypadku jest to pierwsze podejrzenie. W zeszłym, może tak odniosę się do ostatniego okresu, czyli 3 miesięcy, były w Świnoujściu zgłoszone 3 przypadki, z czego jeden rzeczywiście był to przypadek potwierdzony, a 2 kolejne zostały wykluczone w badaniach diagnostycznych.
Proszę powiedzieć, jak powinny się zachować osoby, które podejrzewają u siebie odrę? Czy powinny zgłaszać się do lekarzy pierwszego kontaktu, czy do stacji sanepidu powiatowej?
Nie, nie, nie. Oczywiście do lekarza pierwszego kontaktu najlepiej by to wyglądało tak, żeby osoby te prosiły o wizytę domową lekarza, żeby jak najbardziej doprowadzić do izolacji od innych pacjentów. Natomiast jeżeli już taka osoba zgłasza się do przychodni, to rzeczywiście jak najszybciej powinna poinformować, że ma takie objawy wysypkowe, wysoka gorączka, nieżyt nosa czy kaszel i żeby po prostu już jak najszybciej została po prostu odizolowana od innych pacjentów przebywających w przychodni. Także idealną sytuacją byłoby, żeby była przyjmowana w drodze wizyty domowej, natomiast jeżeli już zgłosi się do POZ-u, żeby jak najszybciej dokonać selekcji pacjentów podejrzewanych o chorobę zakaźną.
Dziękuję za tę informację. Doktor nauk medycznych Justyna Jakubas-Zawalska, sekcja epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A przy naszym telefonie jest Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Ile w województwie zachodniopomorskim mamy od nowego roku zachorowań na odrę?
Podejrzeń zachorowań mamy 13, a potwierdzonych przypadków odry 1.
Stwierdzony. Jak się stwierdza odrę? Czy tu jest potrzebne badanie krwi? Czy to właśnie te objawy takie, chociażby charakterystyczna wysypka i nie tylko kaszel i tak dalej, i tak dalej?
Na podstawie samych objawów jest zgłaszane prawdopodobieństwo odry, tak? Czyli podejrzenie odry. A żeby potwierdzić odrę, muszą wystąpić wszystkie objawy, tak? Czyli te wszystkie
czyli gorączka, katar, ból gardła, kaszel, zaczerwienienie oczu, wysypka, światło wstręt, twarz chorego wygląda na przykład jak po długotrwałym płaczu, wysypka też. Mhm.
Dokładnie. I oprócz tego, żeby potwierdzić odrę, musi zostać wykonane badanie w laboratorium referencyjnym, a takim laboratorium referencyjnym to laboratorium znajduje się w Warszawie.
Czy pani zdaniem te objawy i te przypadki będą coraz częstsze? Czy możemy się tego spodziewać, zważywszy na to, że mamy tutaj dużo gości chociażby z Ukrainy, a na Ukrainie odra szaleje? Informacja sprzed 2 dni. Mamy takie informacje, że od 28 grudnia do 11 stycznia zanotowano 5059 przypadków zachorowań na odrę.
No tak, rzeczywiście, tam ta zachorowalność jest duża. U nas też już jest troszeczkę tych przypadków podejrzeń. Tak naprawdę jeden potwierdzony. W zeszłym roku mieliśmy 4 przypadki. No tutaj najważniejsze są zasady higieny, no i przede wszystkim szczepienia. Jeżeli ktoś przechorował odrę, jest na nią odporny. Jeżeli ktoś był szczepiony jedną dawką, powinien udać się do lekarza, żeby doszczepić się drugą dawką.
A w dzieciństwie, jeżeli oczywiście rodzice zdecydują się na szczepienie, to jest jedna dawka czy dwie dawki?
Dwie dawki. W tym roku też zmienił się kalendarz szczepień i dzieci szczepione są tą pierwszą dawką, tak jak wcześniej, czyli to jest 13-15 miesiąc życia, a druga dawka została przełożona na 6 rok życia z 10, tak żeby dziecko, które będzie szło do szkoły, było już w pełni odporne.
Niestety coraz więcej osób nie szczepi swoich dzieci, dlatego mamy powrót tej choroby. Przypomnijmy, że choroba daje liczne i groźne powikłania, a 1 na 1000 chorych umiera. Czy jeżeli mamy odrę, jeżeli przeleżymy ją w łóżku, to mamy bardzo duże szanse na to, że ją tylko przechorujemy i już?
No tutaj przede wszystkim jakby każda choroba zakaźna u każdego człowieka przebiega inaczej. I tutaj nie należy lekceważyć żadnych objawów i po prostu skonsultować się z lekarzem. I rzeczywiście, jeżeli tutaj wspomniał pan redaktor o tych osobach, które unikają szczepień, i rzeczywiście tych osób przybywa, bo na koniec 4. kwartału 2018 roku zarejestrowaliśmy 1354 osoby uchylające się od szczepień. Jeżeli porównamy to do końca 2017 roku, to takich osób było 799, więc widzimy, że ta liczba wzrasta. Oczywiście nie są to tylko osoby nowe, ale też, które cały czas unikają tych szczepień aż do momentu jakby, aż do 19 roku życia, bo wtedy też kończy się obowiązek szczepień ochronnych.
Przy naszym telefonie jest słuchacz, pan Przemek. Dziękuję za cierpliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Takie moje pytanie tutaj do pani z
Sanepidu.
Co mają zrobić ludzie, którzy, że tak powiem, są ze Świnoujścia i nie wiedzą, która ta pani ma podejrzenie, że tak powiem, odry? A drugie moje pytanie, czy wśród tych 13 podejrzeń w tym roku są obywatele Polski, czy są tylko z zagranicy?
Zacznijmy od tego ostatniego pytania. Dziękuję, panie Przemku. Jak to wygląda? Czy to są obywatele polscy, czy to są właśnie obywatele Ukrainy, narodowości ukraińskiej?
No tutaj są i obywatele Ukrainy, i obywatele polscy.
Czy ma pani może takie precyzyjne dane, jak to wygląda?
Nie, też takiej informacji nie udziela.
A proszę powiedzieć właśnie, co robić, bo ta pani została odesłana w maseczce do domu. No mam nadzieję, że dostała szczegółowe zalecenia. Domyślam się, żeby nie wychodzić, nie kontaktować się w miarę możliwości z innymi osobami, bo ta choroba jest bardzo zakaźna. Jeden chory może zarazić od 15 do 20 innych osób, gdy osoba chorująca na grypę może zarazić tylko 1 bądź 3 osoby. Takie są statystyki, więc tutaj rzeczywiście jest to bardzo, prawda, taka zakaźna choroba. Co robić, żeby uniknąć zakażenia?
No tutaj jakby podstawową zasadą profilaktyki są szczepienia. Osoby, które przechorowały odrę, są na nią odporne. Osoby, które zostały zaszczepione 1 dawką szczepionki, powinny zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego po to, by doszczepić się kolejną dawką i być odpornym. Tutaj też trzeba zauważyć, że szczepienia dla osób dorosłych są płatne. A oprócz tego, no jak w przypadku każdej choroby, która się przynosi drogą kropelkową, trzeba przestrzegać zasad higieny, czyli mycie rąk i ich dezynfekcja.
Dziękujemy za te informacje. Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Nie do pani Małgorzaty Kapłan jest pytanie, czy w związku z tym, że ilość przypadków odry na Ukrainie rośnie, nie powinno się zastosować jakichś innych sanitarnych zabiegów, które uniemożliwiłyby przenoszenie tej choroby do naszego kraju. Trzeba też jednak pamiętać o tym, że i choroba u nas ma się dobrze właśnie z powodu tego, że coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. 12.25. Teraz krótki komentarz do strajku nauczycieli, bo dzisiaj kolejny dzień tego protestu i w wielu szkołach nie odbywają się zajęcia. I pan Marcin podenerwowany napisał: w związku z masowymi zachorowaniami nauczycieli mam pytanie, jak to się stało, że lekarze wydają w cudzysłowie masowo zwolnienia lekarskie. Chyba należałoby w przyszłości, bo teraz to już pewnie za późno, przeprowadzić kontrole ZUS-owskie na okoliczność takich zdarzeń. Panie Marcinie, takie kontrole są przeprowadzane, ale powiem panu, że jeżeli przychodzimy do lekarza i jeżeli mówimy mu, że jesteśmy przemęczeni, podajemy objawy tego przemęczenia, to żaden lekarz raczej nie zaryzykuje nie wydania nam zwolnienia lekarskiego, bo jeżeli nasz stan się pogorszy, jeżeli coś nam się stanie, to ten lekarz pójdzie do więzienia, więc tak sytuacja wygląda, a te kontrole zasadności zwolnień oczywiście się zdarzają. Pan pisze, panie Marcinie, także o wątpliwym wymiarze etycznym tego rodzaju protestu, zwłaszcza wśród nauczycieli, którzy uczą dzieci, którzy powinni dostarczać również wzorców wychowawczych najmłodszym. No, to rzeczywiście jest nieco przykre, no ale taka jest właśnie sytuacja i rzeczywistość. Zapraszam na naszą stronę internetową. Czas reakcji to jest podstrona www.małparadioszczecin.pl, www.bezmałparadioszczecin.pl. Tam mamy zdjęcia. Są zdjęcia i pojawi się tam zdjęcie, bo na razie go nie widzę. Nie wiem, czy jest to zdjęcie. Nie, ale będzie takie zdjęcie. Nasz stały słuchacz, pan Zbyszek, przysłał nam druk z firmy Polkomtel do zapłaty, uwaga, 6 groszy. No, nie trzeba mówić, ile kosztowała wysyłka takiego pisma z wezwaniem do zapłaty 6 groszy. Czas reakcji, a teraz może byśmy się popluskali w wodzie. Laguna na przykład, wraca problem. Droga redakcjo, wczoraj po południu byłem z żoną właśnie w Lagunie, w Gryfinie. Zapłaciliśmy za 2 godziny 60 zł, ale nie popływaliśmy. Czyli rozumiem, panie Adamie, bo tak ma nasz słuchacz na imię, że pan się nastawił na pływanie na tym basenie właśnie takim wyczynowym, tak go nazwijmy. Na zaledwie jednym wolnym torze troje trenerów uczyło pływania kilkuletnich dzieci, co było dla tych szkrabów raczej niebezpieczne. Dorośli i małe dzieci były stłoczone jak śledzie w beczce. Na dodatek na jednym z zarezerwowanych torów był tylko jeden pływak. No, jego prawo, jeżeli zarezerwował. W kasie dowiedziałem się, że mam na piśmie zwrócić się o zwrot pieniędzy za bilet. Organizacja w Lagunie to jedno wielkie nieporozumienie. Panie Adamie, proszę powiedzieć, czy zwrócono panu pieniądze za bilet, a ja przypomnę, że tym tematem już się zajmowaliśmy na Lagunie, właśnie brakiem torów do pływania. No i jak widać, niewiele się zmieniło. Ten telefon odebraliśmy dzisiaj rano.
Żena. Mój brat miał wypadek, operowaną lewą półkulę głowy. Jest w tej chwili niechodzący, został wypisany ze szpitala w Szczecinie. Jest w tej chwili w domu, dostał skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego Boromeuszek. Jest problem, nie ma go kto przewieźć. Firma przewozowa dostała skierowanie. Oczywiście, że mieszka na 4. piętrze w bloku bez windy. Nie ma możliwości transportu. Od rana czekają, bo Romeuszki również czekają, się denerwują, bo chcą go przyjąć na oddział, żeby go rehabilitować. Pomóżcie, zróbcie coś, powiedzcie, gdzie się udać, żeby człowieka niechodzącego znieść z 4. piętra. Proszę. Dziękuję bardzo.
Wie panie, jesteśmy bardzo zaskoczeni tym telefonem, bo skoro firma zajmuje się transportem, przewozem pacjentów, również niechodzących, no to powinna być przygotowana na takie okoliczności. Proszę zadzwonić do nas teraz, nawet podczujny 510-37-32, powiedzieć, co dalej z tą sprawą, a my do niej zapewne wrócimy, bo jesteśmy zaskoczeni, że może być taki problem właśnie z niechodzącym pacjentem, bo mieszka na 4. piętrze i dlatego nie można go przewieźć. Może inna firma, może trafiła pani na niewłaściwą firmę. Na razie tyle w tej sprawie i proszę być z nami w kontakcie. A teraz już witam Hannę Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, wczoraj emitowałem telefon, w którym nasz słuchacz troszczył się o los Agatki, inaczej Pomarańczki, czyli pani, która przeprowadza dzieci przez jezdnię na Warcisława przy szkole. No i mówił, że tam państwo postawili taką piękną wiato szkloną, z drewnianą, tu podkreślę, ławką, a pani siedzi sobie obok. No i ja wczoraj tam pojechałem na miejsce. Nie mogłem zrobić zdjęcia, ponieważ tylko przejeżdżałem samochodem w ruchu. No i widziałem, że ta pani ma tam wspaniały, wielki fotel bordowy, na którym sobie siaduje. Akurat jak ja jechałem, już jej nie było. Natomiast wiatka obok stoi pusta, ale mi się wydaje, że generalnie wiatki chyba zdały egzamin.
Większość tych pomarańczek, stopek, czy jakbyśmy tych osób, Agatek, które pomagają naszym dzieciom, tak, pomagają przejść przez przejście dla pieszych, jest zadowolona z tego rozwiązania. To ogólnopolskie media i nasze lokalne również za państwa pośrednictwem chwalili to rozwiązanie. Dzwonią do nas rodzice dzieci, którzy sugerują inne miejsca dodatkowe, w których można byłoby takie wiatki postawić. W związku z tym większość takich sygnałów jest pozytywnych. Z tego, co jakby doszły nas słuchy, ta jedna pani jest nie do końca zadowolona z tego rozwiązania, mówiąc, że jest jej zimno, że jest twardo, że wiatr wieje w złym kierunku. My szukamy różnych rozwiązań, jak pomóc tym osobom, które przecież pracują w różnych i naprawdę trudnych warunkach atmosferycznych w ich pracy, jak nie zaburzając ładu estetycznego naszego miasta i wkomponowując kolejne jakieś elementy jakby w to, co już istnieje, zrobić coś nowego. Stąd pomysł tych wiatek, które zostały ustawione. Mamy nadzieję, że ta pani również przekona się do tego rozwiązania i przy okazji różnych warunków atmosferycznych będzie mogła się tam skryć. No rzeczywiście jakby, no nie ma możliwości postawienia tam wygodnej sofy zadaszonej z ciepłymi napojami. Natomiast no, szukamy, tak jak powiedziałam, różnych rozwiązań. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta pani będzie z tego, które zaproponowaliśmy, korzystała.
No i następna sprawa. Sprawa dotycząca tych komunikatów w naszych autobusach i tramwajach, które mówią, do jakiego przystanku dojeżdżamy. Napisał o tym wczoraj pan Michał. Mówił, że dla mieszkańców miasta nie jest to aż taki duży problem, ale dla osób niewidzących jest to na pewno kłopot, jeżeli takich komunikatów nie ma. Dla osób spoza Szczecina, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, również jest to kłopot, no ale też jednak pomoc dla mieszkańców miasta. No właśnie, jak to jest? Nasz słuchacz twierdzi chociażby, że nie ma takich komunikatów informujących o następnym przystanku w najnowszych tramwajach Swing. Z kolei pani Ania napisała, że w zeszłym tygodniu dwa dni pod rząd o godzinie 6.30 jechała autobusem linii 61 i przystanki były zapowiadane, ale niestety ze znacznym opóźnieniem. No i najciekawsze, że dwa dni pod rząd taka sytuacja była. Mnie to o tyle dziwi, że kierowca nie zgłosił tego. Dla przykładu pisze pani Ania, na przystanku Wierzbowa zapowiadano przystanek Cukrowa, czyli dwa przystanki wstecz. No właśnie, jak to jest z tymi komunikatami? Czy one powinny być we wszystkich środkach komunikacji miejskiej? Bo tutaj pan Michał również pisze, że w PKS-ie Szczecin również takich komunikatów nie uświadczysz.
Tam, gdzie jest taka możliwość, jak najbardziej one powinny być. Jeżeli chodzi o ten autobus linii 61, to jakby ten sygnał sprawdzimy i przekażemy, jakby, jeżeli te zapowiedzi nie są przez nas, czyli przez zarząd był tutaj przygotowywane, żeby to jakby dostosować do trasy. Jeżeli chodzi o swingi, rzeczywiście w ostatnich dniach mógł być ten problem, ze względu różnych technicznych tam nastąpiła po nowym roku zmiana firmy, która serwisuje i zarządza urządzeniami niektórymi w tych tramwajach, w związku z tym rzeczywiście w niektórych momentach może być problem z zapowiedziami, natomiast jest to chwilowe i zaraz ta sytuacja będzie rozwiązana. Natomiast jeżeli jedziemy autobusem bądź tramwajem, jeżeli rzeczywiście jest problem z tymi zapowiedziami, są one niezrozumiałe, niesłyszalne, w związku, bądź nie ma ich wcale, to takie sygnały bardzo proszę zgłaszać, to będzie sprawdzone, ponieważ jednym z wymogów takich jakby umownych z różnymi, wszystkimi w sumie spółkami, z którymi zarząd ma podpisane umowy, jest to, żeby te zapowiedzi w komunikacji miejskiej były. To jest jeden z elementów, który jest sprawdzany przez pracowników nadzoru ruchu.
My prosimy z kolei motorniczych i kierowców, żeby zgłaszali także swoim dyspozytorom takie usterki, a z kolei ci zgłoszą to zarządowi dróg i transportu miejskiego. Czyli tak, w swingach to chwilowe, tak, brak?
To jest chwilowe. W tym 61 będzie sprawdzone, dlaczego, z czego to wynika.
PKS Szczecin tutaj...
Również ten sygnał przekażę do kierownika nadzorującego komunikację miejską, tak żeby przyjrzał się tej sprawie dogłębnie i sprawdził, czy te zapowiedzi rzeczywiście są prawidłowe.
i czy w ogóle są.
Kolejna sprawa to nasz słuchacz, pan Robert, napisał o tym, że nie ma bezpośredniego nocnego autobusu do szpitala przy ulicy Mącznej, czyli szpitala w Zdrojach. Trzeba tam dojść kilkaset metrów, a nawet ponad 1000 metrów. Proszę powiedzieć, czy są planowane jakieś zmiany, bo właśnie albo marsz z Ronda Ułanów Podolskich lub z osiedla Bukowego, żeby dojść do szpitala.
W tej chwili nie ma konkretnych planów. Ja poprosiłam kolegów, którzy zajmują się siatką połączeń, żeby zwrócili na to uwagę i żeby rozważyli taką opcję. Nie ukrywam, że zmiana w tej chwili trasy autobusu, tak żeby przez Mączną przejeżdżał, będzie generowała dodatkowe i to niemałe środki. Większość osób, które potrzebują pomocy lekarskiej, bądź które gdzieś tam w okolicy szpitala muszą dojechać, robią to w ciągu dnia, a nocne sytuacje są bardziej awaryjne, stąd też jakby nie zakładanie w planie siatki połączeń, żeby to nocny przejeżdżał w tamtym kierunku. Ani szpital, ani pasażerowie do tej pory, żadni mieszkańcy szpitala nie zgłaszali do nas z takim problemem czy z sugestią, żeby ten autobus tamtędy puścić. Ja sprawdziłam w rozkładach, przed godziną 4 jest pierwszy dzienny autobus w okolicy ulicy Mącznej, po godzinie 23 jest ostatni, w związku z tym jest taka wczesnoranna i późnowieczorna opcja dojazdu w tamte kierunki. Natomiast tak jak powiedziałam, przyjrzymy się tej sprawie, natomiast nie ma w tej chwili konkretnych planów, żeby coś miało się w tej sprawie zmienić. Nie ma też sygnałów o tym, że jest taka silna potrzeba społeczna.
No, pan Robert jest jeszcze niewielką potrzebą społeczną. Czekamy
jest
na.
Jest pierwszym przedstawicielem jak najbardziej,
słuchaczy.
Dlatego też pochylimy się nad tym i sprawdzimy, czy jest taka silna potrzeba. Jeżeli są inne osoby, które również uważają, no to zawsze można się zgłosić do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego z takim sygnałem, petycją czy wnioskiem, ponieważ na tej podstawie również możemy rozplanować, zaproponować różne zmiany. Oprócz tego, co sami zauważamy, że jest w potrzebie gdzieś tam korekty.
Jeżeli nie byłyby to wielkie korekty, to no, dobrze by było, żeby autobus zahaczał niejako o szpital. Jednak to by był fajny ukłon w stronę mieszkańców. I teraz jeszcze jedna sprawa. Na naszej stronie internetowej zdjęcie. Słupki ograniczające parkowanie zamontowane na niedawno wyremontowanej ulicy Bogusława nie są w najlepszym stanie, zauważył nasz stały słuchacz pan Mariusz. No właśnie, te śruby mocujące są poluzowane, te słupki są luźne.
Ja przekazałam ten sygnał do działu, który zajmuje się takimi urządzeniami. W przyszłym tygodniu te słupki mają być z powrotem zamocowane, te, które gdzieś tam przymocowane są kiepsko. Zdarzają się takie problemy na ulicy Bogusława, tam kierowcy, nie chcę mówić, że z premedytacją, natomiast zdarza się, że na przykład zderzakami swoich samochodów przestawiają te słupki, próbują silnie znaleźć.
Czyli będzie to naprawione.
Ale będzie to naprawione w przyszłym tygodniu.
To ja zgłaszam też jako czujny słuchacz, przejeżdżałem ostatnio ulicą Felczaka i Monte Cassino i na rogu jest przedszkole i tam chyba była kolizja, bo tam są uszkodzone 4 takie słupki właśnie oddzielające chodnik od jezdni. To polecam również Państwa uwadze. Wszystkie są przewrócone przy przedszkolu na Monte Cassino, róg Felczaka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To jest czas reakcji, a teraz przenosimy się na Prawobrzeże i sprawa, którą zapowiadałem, jest z nami nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pana spotkało to, co spotyka nieraz naszych słuchaczy i niestety, kiedy przeczytałem poruszającego maila od pana, doszedłem do wniosku, że ma pan twardy orzech do zgryzienia i bardzo niełatwy, ponieważ mam wrażenie, że służby, które powinny w takich sytuacjach reagować zdecydowanie, nie reagują za bardzo zdecydowanie. W czym rzecz, powiedzmy? Otóż pan mieszka na Prawobrzeżu, w budynku wielorodzinnym, no i jest lokator, który uprzykrza panu życie. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło?
Przeżywamy gehennę od około miesiąca czasu. Nad naszym mieszkaniem wprowadziło się bodajże małżeństwo, które bardzo lubi spożywać alkohol i imprezują w godzinach nocnych. W dzień śpią, a w nocy mamy gehennę i krzyki i przekleństwa i tak dalej.
Pan postanowił 30... nie zostawić sprawy
tak,
właśnie.
30 grudnia powiadomiłem policję. a 31, czyli w samego Sylwestra, Pan dokonał zemsty na nas, urządzając nam przysłowiową jatkę. Padały przekleństwa, groźby karalne. Agresja tego Pana przekracza wszelkie granice i wszelkie dopuszczalne normy. Sprawą zajął się nas pan dzielnicowy, myślę, że rzetelnie, ale po przesłuchaniu wszystkich osób stwierdził, że częściowo moje spostrzeżenia się sprawdzają, ale on może tylko tego pana pouczyć o odpowiedzialności karnej i na tym jego rola się kończy. I dalej muszę ja sam walczyć w sądzie. A on już nic w tej sprawie nie może zrobić. Takie mają po prostu procedury. Dobrze, że na swojej drodze jeszcze spotkałem kolegę, który mi pomógł i mogę jeszcze szczerze powiedzieć, że oddałem już sprawę do prokuratury. Bardzo rzetelnie i uczciwie i profesjonalnie zostałem poprojektowany w prokuraturze, bo natychmiast zostałem po złożeniu wniosku skierowany do dyżurnego prokuratora. I tam pani prokurator mnie uspokoiła, żebyśmy się nie obawiali, że nam coś grozi, bo padały groźby karalne przede wszystkim pod moją córkę.
Siedmioletnia dziewczynka, prawda?
Tak, siedmioletnia dziewczynkę, która przeżywa to strasznie, nie może spać w nocy, cały czas tylko krzyczy, tatusiu, trzymaj mnie za rączkę i tak dalej. I pani prokurator bardzo profesjonalnie do tego podeszła i obiecała, że ta sprawa będzie jak najszybciej załatwiona. I mam nadzieję, że tak się stanie. I za to jestem wdzięczny prokuraturze szczecińskiej.
Pan dostarczył nam nagrania, słychać przekleństwa, słychać groźby pod pana adresem. Te nagrania pojawią się na naszej stronie. Ale pan udał się również do administracji, prawda?
Proszę powiedzieć,
co tam się panu udało ustalić a propos tego lokatora? Czy to jest właściciel mieszkania?
Nie, są to osoby wynajmujące. Lokatorem jest małżeństwo, które nie mieszka tam. Powiadomiłem o sprawie pana kierownika administracji spółdzielni Dąb. Rozmawiałem z nim. Pan kierownik administracji stwierdził, że będzie rozmawiał z właścicielami mieszkania ponieważ nie jest to pierwszy przypadek, a już praktycznie w ciągu roku trzeci podobny, podejmie postępowanie dyscyplinarne. Tak mi obiecał i że taką procedurę właścicieli mieszkania wdroży. A jak sprawa dalej będzie wyglądać, to ja w tej chwili nie wiem.
No właśnie, to spróbujemy się dowiedzieć, bo jest z nami Krzysztof Wierzba, kierownik administracji osiedla Bukowego w spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Wierzba z tej strony.
Witamy. Panie kierowniku, proszę powiedzieć, co państwo mogą, jeżeli członek spółdzielni, właściciel mieszkania wynajmuje osobie trzeciej to mieszkanie. Kiedyś było tak, że musiała być zgoda spółdzielni. Z tego co wiem, obecnie już ta zgoda nie jest wymagana. Jeżeli jest ta sama liczba osób, jeżeli nie zmieniają się opłaty, to można to robić bez zgody spółdzielni. Tak jest rzeczywiście?
Tak, dokładnie. Można wynajmować mieszkanie, dlatego że jest to dalej użytkowane na cele mieszkaniowe.
A teraz co z takim, jeżeli taki najemca daje się we znaki innym lokatorom, nie daje spać, padają groźby karalne, są imprezy. Czy państwo macie jakiś tryb oddziaływania na właściciela mieszkania, który to mieszkanie takiej nieodpowiedzialnej osobie wynajął?
Jeżeli są groźby karalne, to oczywiście cały tryb już jest do zgłoszenia na prokuraturze czy przez policję.
Tak, i to nasz słuchacz zrobił. Mhm.
Natomiast w przypadkach, kiedy mamy sygnały, że jest zakłócenie czy ciszy nocnej, czy miru domowego, najczęściej staramy się zorganizować spotkanie pomiędzy jednym właścicielem i drugim właścicielem mieszkania. I tutaj ja już rozmawiałem z właścicielem mieszkania, o którym mówi tutaj państwa słuchacz. I on przedstawił całkiem inny przebieg tych wydarzeń, dlatego my w przyszłym tygodniu zorganizujemy takie spotkanie w naszej administracji, właśnie właściciel jednego mieszkania, właściciel drugiego mieszkania oraz ja jako przedstawiciel administracji i co najważniejsze organ społeczny, jakim jest Rada Spółdzielcza, znaczy Rada Osiedla Spółdzielczego Bukowy.
Co pan na to, nasz słuchacz przy głosie? Halo?
Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja sądzę, że to nic nie da, bo agresja tego pana nie zna miary. on dla niego nie ma znaczenia, co ktokolwiek powie, to nie decyduje właścicielka mieszkania o zachowaniu tego pana, tylko ten pan. I tu żadne rozmowy między nami nie będą miały skutku, dopóki ten pan tam mieszka. Ja zawsze będę miał problemy, bo ten pan krzyczy wyraźnie to.
Czy pan...
On na chwilę się uspokoi, a jeżeli sprawa przycichnie, on tam będzie mieszkał, ja za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc będę miał to samo.
Czy pan był w prokuraturze? Czy pan był w prokuraturze sprawą morderstwa Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska,
nie,
czy już
po 16 złożyłem dokumenty.
I mówi pan, że został pan bardzo profesjonalnie obsłużony,
Tak, w prokuraturze naprawdę aż byłem zaskoczony, bo w momencie, kiedy złożyłem dokumenty w biurze podawczym, natychmiast pani prokurator mnie przyjęła i przepytała. To jestem wdzięczny. Pani prokurator całą sprawę mi wyjaśniła i jaki będzie tok postępowania, że mam za każdym razem wzywać policję, nawet jak ten pan natychmiast się położy do łóżka spać i tak dalej. Dlatego jestem za to wdzięczny. Ale
no właśnie, bo mnie zaniepokoiło to, co powiedział dzielnicowy, bo pan w mailu do nas napisał, że powiedział, że owszem, pouczył tego uciążliwego lokatora odpowiedzialności karnej, ale on już więcej w tej sprawie nic nie zrobi, ja to sam mam mu założyć sprawę w sądzie. No mnie to dziwi o tyle, że groźby karalne pod pana adresem były kierowane.
Tak, ja nie wiem, jaka jest procedura, ale pan dzielnicowy tak mi powiedział, że on ma wszystkie dokumenty już jeżeli sąd będzie chciał te dokumenty, to on udostępni, ale on nie może wystąpić z wnioskiem do sądu. Tylko ja to mogę zrobić. No widocznie tak jest. Ale to dla mnie sprawy nie rozwiązuje, bo jeżeli ja składam dokumenty do sądu, wiadomo jak długo trwa procedura sądowa, a my tego człowieka groźnego mamy nad głową. Cały czas.
I co innego procedura cywilna, co innego procedura karna właśnie ze strony prokuratury. Więc miejmy nadzieję, że dzięki tej prokuraturze to będzie procedura karna. Z nami jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
No witam jeszcze raz.
Tak przyjmuję.
Ale słuchacz, panie kierowniku.
W dniu dzisiejszym i naprawdę nie rozumiem, bo usłyszałem bardzo istotną rzecz, że tak powiem, potocznie wyłapałem, że tutaj ogromną traumę przeżywa 7-letnie dziecko. Naprawdę uważam, że na całej linii zawiodły tutaj nasze służby. No dziecko jest poddane szczególnej ochronie. No nie rozumiem zupełnie. Dziecko się psychicznie tą sprawą nie radzi. Nie rozumiem, jak dzielnicowy może tą sprawę gdzieś tam odsyłać, bo dla mnie to jest jakieś odsyłanie. Nie rozumiem procedur, które tu się tutaj dzieją. To jest sprawa ewidentnie karna, zasługująca na najwyższe potępienie i nie rozumiem, jak tego pana, kiedy ma 7-letnie dziecko w domu, można z tą sytuacją tak zostawiać, zresztą nie zostawiać. Ten pan musi jeździć i starać się o to, żeby coś w tej sprawie zrobiono. To jest dla mnie niepojęte, naprawdę. Nie rozumiem. Tutaj nie wiem, czy komendant policji, komendant wojewódzki, czy komendant miejski powinien przyjrzeć się tej sprawie, czy ten pan powinien to tam zgłosić, czy powinna się służba, jakiś nadzór prokuratorski nad tą sprawą się odbyć. Nie wiem, nie rozumiem. Tam jest 7-letnie dziecko, które przeżywa ogromną traumę. Ludzie.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję bardzo za ten komentarz. No, mam nadzieję, że tak jak prokuratura stanęła na wysokości zadania, tak i stanie policja. My policję zapytamy o to, jak ta sprawa wygląda z ich strony i dlaczego pan dzielnicowy odsyłał naszego słuchacza do wszczęcia sprawy z powództwa cywilnego. Ale dobrze, że właśnie nasz słuchacz został namówiony przez kolegę do tego, żeby poszedł do prokuratury i prokuratura znalazła się w tej sytuacji. Krzysztof Wierzba, kierownik administracji. Państwo jednak spróbujecie tej rozmowy, mediacji. Rozumiem, że pomiędzy naszym słuchaczem, który ma mieszkanie i właścicielem, czy właścicielką mieszkania, które jest wynajmowane, ale również tym, który tam jest w tym mieszkaniu, bo tutaj no nie wiem, czy to spotkanie coś dobrego może przynieść.
No nie wiadomo, co przyniesie, natomiast z naszego doświadczenia wiemy, że zdecydowana większość tego typu spraw po właśnie takim wyjaśnieniu sytuacji ulegał unormowaniu. Także spróbujmy pójść tą drogą, dlatego że chcemy to zrobić w przyszłym tygodniu, czyli to jest jak najszybsze, można powiedzieć, podejście i próba rozwiązania.
A czy państwo,
sytuacji,
panie kierowniku, mogą wymóc na właścicielu mieszkania, członku spółdzielni mieszkaniowej, żeby wymówił komuś umowę najmu ze względu na uciążliwość takiego lokatora? Tu niewątpliwie taką uciążliwość mamy.
Możemy, ale to jest też dosyć długa droga, także zaczynamy zawsze od negocjacji, dlatego że tak jak powiedziałem, one raz, że możemy je zorganizować bardzo szybko, a dwa, że w zdecydowanej większości przypadków przynoszą pozytywny skutek.
Zobaczymy, jak będzie tym razem. Krzysztof Wierzba, kierownik administracji osiedla Bukowe Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb. Dziękuję.
Dziękuję.
I nasz słuchacz, jest pan optymistą? Wierzy pan w negocjacje i mediacje z człowiekiem, który codziennie robi imprezy alkoholowe? Bo ja to tak średnio, szczerze mówiąc.
Znaczy nie wierzę w to i nie wierzę w dobre intencje właścicieli mieszkania, ponieważ właścicielka mieszkania mnie oszukała już raz.
Mówiąc, że ta umowa zostanie rozwiązana, tak?
Nie. Tak, tak. Pani mi obiecała, że do 10 stycznia ten pan się wyprowadzi, ale później stwierdziła, że w rozmowie z panem dzielnicowym usłyszała słowa, że nic złego się nie stało, co pan dzielnicowy nie potwierdził, stwierdził, że trochę inaczej pani to interpretuje słowa jego ten. I pani stwierdziła, że no owszem, były jakieś przekleństwa, no i co z tego? No i ręce mi opadają, no i dlatego ja nie wierzę. Ja tylko kategorycznie się domagam usunięcia tego pana z mieszkania jak najszybciej, bo to jest zagrożenie dla mojej córki przede wszystkim. Ja to pisałem w SMS-ach pani, wszystko opisałem, a pani nie reaguje. Dlatego nie ma sensu przeprowadzania takiej negocjacji, bo pani nie rozumie sytuacji albo nie chce z powodów finansowych, bo ze kilka groszy sobie zarabia. I nie chcę zrozumieć sytuacji mojej córki.
My ją rozumiemy, współczujemy i mamy nadzieję, że ta audycja również pomoże. W przyszłym tygodniu wrócimy do tematu. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Również miłego dnia, to był Czas Reakcji.